Witam wszystkich zgromadzonych. Ostatnio rozważałem na taki temat, czym jest jarzmo Chrystusowe. Tak? Chrystus mówi, że weźcie na siebie moje jarzmo. I pojawił się u mnie szereg pytań, ale najpierw przeczytam te wersety. Będę czytał z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału. Mateusza 11, werset 29. Mateusza 11, 29. Weźcie na siebie moje jarzmo. I następny werset. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Bardzo takie znane słowa i pamiętam te słowa z samego dzieciństwa. Ale przyszły do mnie takie myśli, tak? Rozważyć bardziej tak szczegółowo. I pojawił się szereg pytań, na które chciałbym, byśmy razem dzisiaj spróbowali odpowiedzieć. W zasadzie czym jest jarzmo, które wymienione w tekście, tak? To pytanie numer jeden. Bo na pewno to jest jakieś przenośne, tak? To nie chodzi bezpośrednio o jarzmo. Ale co Chrystus miał na myśli, kiedy mówi weźcie jarzmo? Pytanie drugie. A dlaczego akurat tu, w tym rozdziale, jest to nawołanie do wzięcia tego jarzma, tak? Co takiego się wydarzyło, że Jezus takie słowo wypowiedział? I trzecie pytanie, które mnie powstaje, jeśli mowa idzie o jarzmie, tak, o to jarzmo, to dlaczego jest wspomniane, że jest miłe i brzemię jest lekkie, tak? Jaki w tym jest sens? Bo jarzmo to coś, co powinno mnie obciążyć i to od razu idą takie słowa, które jakby no, nie bardzo jakby pasują do jarzma. Proponuję dzisiaj spojrzeć na ten cały rozdział 11 jak na całość. Tak? I moim zdaniem jakby te słowa już pod koniec tego rozdziału Jezus wypowiada jakby podsumowując ten cały rozdział. Tak? Więc wydaje mi się, że to słowo nie są po prostu wyrwane z kontekstu i należy patrzeć na to, na całość wydarzeń, co się wydarzyło w tym rozdziale. I moim zdaniem, jak przystudiujemy sobie ten rozdział, to tam będzie odpowiedź na te pytania, tak, które sam sobie zadałem. Od razu powiem, że to taki rozdział, gdzie Chrystus do ludu ma dużo takich oskarżeń, zarzutów. Tak? On zwraca się do ludu, który go otoczył w dość takim ostrym języku, twardym języku. Tak? Chociaż Jezus zazwyczaj prowadził służbę swoją tak łagodnie, leczył ludzi, karmił ludzi, natomiast ten rozdział trochę się różni. I jest szereg zarzutów do ludu, który go otacza. I na sam koniec właśnie te słowa wypowiada. I spójrzmy na takie ten pierwsze oskarżenie, powiedzmy, ale na razie nie podam tytułu tego oskarżenia, trochę później powiem, bo ja sobie wydzieliłem takich 5 punktów. 5 zarzutów, 5 oskarżeń, które padają od Jezusa do narodu. Przeczytam od 2 do 6 wersetu z tego samego rozdziału. A Jan, usłyszawszy więzienie o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mam oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a Bogiem zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Znamy też tą historię bardzo dobrze, że Jan wysyłał swoich uczniów, ale kiedy sobie patrzył na ten początek rozdziału, zwrócił uwagę na coś, co wcześniej nie zwracałem uwagi, że Jan już po służbie, po tym jak ochrzcił Jezusa i zadaje takie słowa, tak? On pyta, wysyła swoich uczniów i kazał im powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mam oczekiwać innego. Troszeczkę to tak nie koreluje z tym doświadczeniem Jana, tak? Które on miał. Janie, dlaczego takie pytania padają? I chciałbyśmy przeczytali to świadectwo Jana Chrzciciela. Świadectwo Jana Chrzciciela jest dobrze opisane w Ewangelii Jana. To dwa różnych Jana, tak, żebyśmy nie pomylili. I właśnie tam jest takie bardzo szczegółowe świadectwo. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, pierwszy rozdział Jana od 19 wersetu. Tutaj będzie trochę tekstu, tak dużo więcej nie będziemy czytać. To około 12-13 wersetów. Ewangelia Jana 1,19. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś. I wyznał, a nie zaprzeczył i oświadczył, ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go, kim więc? Eliaszem jesteś? A on rzekł, nie jestem. Prorokiem jesteś? I odpowiedział, nie. Rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustynię, prostujcie drogę Pana, jak powiedział Eliasz prorok. A wysłańcy byli z faryzeuszów. I pytając go, rzekli mu, czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan, mówiąc, ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzin rozwiązać rzemykę sandałów jego. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan zaświadczył też, mówiąc, widziałem ducha stępującego z nieba, jakby gołębice. I spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch stępuje, i na nim spocznie ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Taki dość długi tekst. Ale chciałem go przeczytać, bo to takie świadectwo takiego chrześcijanina, tak? Jakby gdybyśmy mieli dzisiaj świadczyć o Chrystusie, to nie sądzę, żebyśmy mogli znaleźć jakieś lepsze słowa. I patrząc chronologicznie na życie Jana, to wygląda tak, że Jan chrzci Jezusa w Jordanie, następnie Duch wstępuje na Jezusa, potem Jan publicznie wskazuje na Jezusa i mówi, że to On jest Synem Bożym. Po jakimś tam czasie jest uwięziony przez Heroda i w więzieniu już wysyła posłańców do Jezusa z pytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mam oczekiwać innego. Troszeczkę poszukałem informacji, no i jest takie trzy teorie, powiedzmy, tak? Dlaczego taka jest trochę sprzeczność, tak? Z wiedzą Jana, z jego świadectwem i z tym, że potem pyta, a kim jesteś? No, zastanawiają się, że być może Jan, jak tam i reszta Izraelitów, oczekiwała Mesjasza jako takiego sędziego, tak? Który będzie twardo rządził, przyniesie wolność w kontekście takim fizycznym. Dużo Żydów to wierzyło. Być może jest też coraz powszechniona taka myśl o tym, że chciał, żeby jego uczniowie sami usłyszeli, tak, że teraz nie muszą być jako ucznia Jana, mogą się przyłączyć do Chrystusa i takie świadectwo zrobić dla uczniów. I jest też myśl o tym, że być może coś zadziałało w życiu Jana, że zaczął trochę powątpiewać. Tak? Być może te warunki więzienia na niego tak zadziałały, że no, miał jakieś takie wątpliwości. Właśnie Pierwsze dwa punkty, które wymieniłem, że być może oczekiwał Chrystusa jako Mesjasza i być może chciał się złożyć świadectwo swoim uczniom, to bardziej takie domysły, tak? Taki wątek, który bardzo łatwo się nakłada na mój umysł człowieka, tak? No, próbuję znaleźć, dlaczego tak jest. Natomiast na potrzeby naszego dzisiejszego rozważania, tak, proponuję przynieść tak, to trzecią taką wersję, że naprawdę Janowi było być może ciężko, źle i mógł powątpiewać. I trochę na tym wątek z Janem się kończy i potem Chrystus się zwraca już do ludu i do ludu ma szereg takich pretensji. Ale ten pierwszy punkt, taki zarzut, który być może nie tylko do Jana, a Jan może był jako taki przykład dla ludu. Chrystus pokazuje tak pewną taką grupę ludzi, która... To pierwsze takie oskarżenie, tak, które Chrystus opada, to jako brak twardej wiary, ja bym tak nazwał. Tak? Mamy przykład, gdzie ktoś wątpi i Chrystus mówi, słuchajcie, jest brak, brakuje tak, takiej bardzo twardej wiary. Dalej te uczniowie Jana idą do niego z odpowiedzią. I przeczytajmy dalej, chciałbym przejść do drugiego takiego oskarżenia, już dalsze oskarżenia podpadają do tego ludu, który otacza Chrystusa. Przeczytajmy 7, 8, 9 werset w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, z którego zaczynaliśmy. Mateusza 11, 7. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyście oglądać na pustynię? Wyszliście oglądać na pustynię. Czy trzcinne chwiejące się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Użyć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. Jak mówię na początku, to taki rozdział, gdzie Jezus mówi taką twardą mową, tak Jezus zazwyczaj łagodnie mówił. I pada od Jezusa bardzo dużo takich pytań, takich pretensji. I pada bardzo konkretne oskarżenie. Ja to nazywam jako oskarżenie numer dwa. Powierzchowa atrakcja. Co to znaczy? Ludzie szli za Janem, ale z ciekawości. Ludzie uznali Jana za okazję na dobrą atrakcję. Wybrali Jana do obgadywania po prostu ze swojej nudy, tak? Po prostu jak sposób na marnotrawienie swojego czasu. I Jezus zadaje te pytania, tak, ludziom, dlaczego tam chodziliście oglądać? I jakby pokazuje, że oni nie do końca zrozumieli jakby przekaz Jana. Więc sobie nadam taki tutaj jako powierzchowa atrakcja i to zarzut numer dwa. Przeczytajmy werset 12. A od dni Jana, chrzciciela, aż dotąd królestwo niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Kiedy przeczytam ten werset, to nie mogę zrozumieć, o co chodzi. Gwałtownicy porywają królestwo niebios. O co tu chodzi w ogóle? Jakoś to się nie wiąże. Natomiast w Łukasza, 16 rozdział w 16 wersecie, jest bardzo podobny tekst, który pokazuje ten sam problem. Pokazuje, co było przed Janem i co Jan zmienił. To znaczy, co się zmieniło w czasach Jana. Łukasza 16, 16. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. Ja tutaj widzę słowo gwałtownica, to nie znaczy coś złego, tak? Nie w tym sensie, że jakaś zła grupa ludzi. Ja to określiłem sobie trzecie oskarżenie jak bierność wedle Królestwa Bożego. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Jezus pokazuje, że słuchajcie, stare czasy, oni się skończyli. Jakie stare? No kiedy można było tak spoczywać na laurach, mówić okej, ja wypełniłem prawo, słucham proroków i tyle. Natomiast teraz czasy bardzo się zmienili i do Królestwa Niebios należy się wdzierać, tak? To znaczy należy dołożyć olbrzymiego wysiłku. Nie da się po prostu wypełnić coś na minimum i powiedzieć: okej, Panie Boże, wypełniłem. To już tak nie działa. I Chrystus próbuje pokazać ludowi tą taką konkretną zmianę, którą oni nie zauważyli. Że oni przejawiają, posiadają tą bierność, tak według Królestwa Bożego. Chciałbym przejść do następnego punktu oskarżenia, które pada od Jezusa. 14 werset. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Nazwałem sobie, nadałem tytuł do tego oskarżenia jako brak skupienia. To znaczy, ten lud chodził już za Janem, patrzył na niego i zamiast tego, żeby się skupić, żeby dotrzeć sedna, co Jan mówi, nie byli w stanie się skupić i skupiali się na rzeczach nie związanych z tematem, nie związanych z przekazaniem Jana. W jaki sposób? Chrystus pokazuje, że oni mówili, a być może to jest Eliasz. Jan przyszedł nawoływać do pokuty, o tym później będę mówił, ale zamiast tego, by go posłuchać, tak, skupienie ucieka po prostu. Nie są w stanie się skupić na przekazanej treści. I Jezus tutaj robi taką ciekawą rzecz, mówi: słuchajcie, jeśli wam będzie łatwiej, zróbcie założenie, że to jest Eliasz. Chociaż Jan sam o siebie mówi, że to ja nie jestem Eliaszem. Jeśli wam łatwiej będzie się skupić, jeśli to dla was jest taki problem, zróbcie założenie, że to Eliasz, tak? Zostawcie o tym spory i skupcie się na jego przekazaniach. Chciałbym przejść do kolejnego takiego oskarżenia, piątego, od 16 wersetu. A do kogo przyrównam to pokolenie? Podobnie jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają do swoich rówieśników i mówią: graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan, nie jadł, nie pił, a mówią: demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Dość ciężko, bo może trochę się pomylić w tych wersetach, bo tutaj jest podane jako przykład dwie grupy dzieci, tak, i do czegoś trzeba je odnieść. Czyli jest grupa dzieci, która nawołuje, grupa dzieci, która odmawia współpracy, ale nie rozdzielajmy tych dzieci na dwie grupy, tak? Należy na to patrzeć na całość, jako na całość. Tutaj podany przykład takich dzieci, które z definicji jako dzieci, nie ci konkretnie, a ogólnie, tak, no, są kapryśne, zamknięte, niechętne do współpracy. Jezus pokazuje dzieci, że słuchaj, jak przykład dzieci, że słuchajcie, no, dzieciaki, tak, oni nie do końca, to nie są osoby dorosłe, które czują odpowiedzialność, tak, jak mam kolegę na przykład i coś razem robimy, no to dowozimy, ja dowożę, on dowozi, bo czujemy tę odpowiedzialność, trzeba zrobić jakąś pracę, ale dzieci jeszcze nie mają tego poczucia odpowiedzialności i oni mogą sobie na to pozwolić, tak, nie chcą współpracować i tyle. I właśnie to porównanie ja sobie nadałem taki tytuł do tego oskarżenia jako duch wiecznego niezadowolenia. Bo zauważcie, to byli ci sami ludzie, którzy widzieli i Jana, i Jezusa. Jan, jego misja była nawoływać do pokuty. I to taka analogia, czytaliśmy takie pieśni żałobne, tak? I ludzie na niego patrzą i mówią: o, patrzcie, ma demona. I ci sami ludzie, to nie był taki przełom pokoleń, to nie były inne czasy, to konkretnie ci sami ludzie patrzą na Chrystusa, a Chrystus przyszedł w takim innym duchu, tak, bardziej duchu miłości, przebaczenia. Tutaj jest porównanie do fletu, do tańcu. I ci sami ludzie wskazują na Jezusa i mówią, o, jest pijakiem. I w tym ja widzę takie oskarżenia do ludu, że no, posiada taki duch wiecznego niezadowolenia. Tak? Co im nie zaproponuj, są niezadowoleni. Wracając do pytania, które zadawałem na samym początku, a tak czym jest jarzmo? Jak mam go traktować? Jak to przełożyć? Tak? Jak to wytłumaczyć? Chrystus mówi, weźcie moje jarzmo. Przeczytajmy z Księgi Jeremiasza z 27 rozdziału, 11 werset. Jeremiasza 27, 11. Jeremiasza 27, 11. Lecz ten naród, który poda swój kark pod jarzmo króla babilońskiego i będzie mu służył, pozostawię na jego ziemię, mówi Pan, aby ją uprawiał i mieszkał w niej. A do Sedekiasza, króla judzkiego, rzekłem dokładnie te same słowa. Podajcie wasze karki pod jarzmo króla babilońskiego i służcie jemu i jego narodowi, a będziecie żyli. Te wersety nie są jakoś kontekstowo powiązane, tak, z tym tematem, z Ewangelią Mateusza, ale to taki przykład, jak słowo jarzmo było wykorzystywane. To znaczy jeden z przykładów, tak? W warszawskiej Biblii tam kilkadziesiąt jest wzmianek słowa jarzmo. I właśnie tu bardzo zostało użyte to jarzmo jako panowanie pod rządami kogoś, tak? To nie znaczy, że masz coś wziąć na siebie takiego niewygodnego. Konkretnie tu, to była konkretna sytuacja. Prorok mówi, że słuchajcie, Pan Bóg zdecydował, musicie być pod panowaniem konkretnego króla, macie mnie posłuchać, wszystko będzie dobrze, nie martwcie się tak o to, nie musicie się przeciwstawiać temu. Więc Kiedy spojrzałem sobie na te oskarżenia, które padają od Jezusa, to dochodzę do wniosku, że jarzmo w tym kontekście nie oznacza obciążenie siebie czymś niewygodnym. Tak? To nie znaczy, że nie wiem, mam teraz rezygnować z jakichś wygód i będzie mnie strasznie niewygodne. To nie znaczy, że muszę teraz wziąć na siebie jakąś taką służbę, którą ledwie tam pociągnę. Tak, które jest mnie strasznie niewygodne. W ogóle nie ma tu w tym kontekście takiego przekazu. Przeczytajmy jeszcze raz te wersety o jarzmo z Mateusza, 11 rozdział, 27 werset i kilka tych wersetów. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Czytajmy to jako weźcie, bądźcie pod moimi rządami, tak? Pod moim panowaniem i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokorny serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albo jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Właśnie te zarzuty, które Chrystus dawał ludziom, a konkretnie brak twardej wiary, tak? Powierzchowa atrakcja, brak skupienia, bierność wody Królestwa Bożego, duch wiecznego niezadowolenia, to nie jest panowanie pod rządami Chrystusa. Widzę tak, że w tym kontekście jarzmo to oznacza życie pod rządami Chrystusa. Życie pod rządami Chrystusa oznacza życie zgodne z Jego przekazaniami. Tak? Niektóre takie podejście do życia Chrystusa wykłada w tym 11 rozdziale. Kiedy słyszałem o tym wersetu jarzmo, zawsze tylko widziało mi się jarzmo. Szkoda, że nie czytałem dalej, tak? To znaczy nie zwracałem uwagi na to, że jest lekkie, że jest miłe. I ja myślę, że to bardzo taki główny przekaz, że muszę to bardzo taki ważny przekaz, żeby to jarzmo, tak, nie zatmiło cały mój jakby moje rozumienie, że teraz będzie mnie tak ciężko, że ledwie dam radę. Nie o to chodzi w tym w tych wypowiedziach Chrystusa. Dziękuję, że wysłuchaliście. Amen.